To jest Lori Evalów, urodzona w czerwcu 1973 roku w stanie Kalifornia. Wyszła za mąż za swojego pierwszego męża w wieku 19 lat, ale małżeństwo to przetrwało nieco ponad rok, zanim zakończyło się rozwodem. W wieku 22 lat ponownie wyszła za mąż i urodziło jej się pierwsze dziecko, syn o imieniu Colby. Rozwiodła się z drugim mężem po zaledwie 3 latach małżeństwa. Kiedy Lori skończyła 28 lat, wyszła za mąż po raz trzeci i mieli razem córkę o imieniu Ty. To małżeństwo przetrwało ponownie tylko 3 lata, a zaledwie rok po rozwodzie z trzecim mężem Lori zawarła czwarte małżeństwo z mężczyzną o imieniu Charles Evalów. Razem Charles i Lori adoptowali prawnuka Charlesa, któremu nadano przydomek JJ. To małżeństwo przetrwało ponad dekadę, ale zakończyło się na początku 2019 roku, gdy Charles złożył pozew o rozwód, twierdząc, że Lori powiedziała mu, że jest reinkarnacją żony założyciela Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich, Josepha Smitha. Po wygłoszeniu tych twierdzeń Lori zagroziła Charlesowi śmiercią. Potem ukradła jego ciężarówkę i wypłaciła 35 tysięcy dolarów z ich wspólnego konta bankowego. Potem zniknęła na prawie 2 miesiące, nie mówiąc nikomu, dokąd się wybiera. Po tym, jak para zdecydowała się na rozwód, Charles wynajmował Lori dom, w którym miała mieszkać z córką Tyle i adoptowanym synem JJ. Charles od czasu do czasu wpadał do domu, żeby odwiedzić dzieci i sprawdzić, jak się ma dom, który dla nich wynajmował. 11 lipca 2019 roku brat Lori, Alex Cox, odwiedzał ich od kilku dni. Charles również był tam, odwiedzając swoje dzieci podczas przerwy w pracy. Tego samego dnia Alex zadzwonił pod numer 911, twierdząc, że zastrzelił Charlesa w samoobronie. 911, gdzie jest ten nagły wypadek? To jest pod adresem UH 5531 South Forpix. UH, pokłóciłem się z moim szwagrem i zastrzeliłem go w samoobronie.
On po prostu na mnie krzyczał. Okej, o co on na ciebie krzyczał? O moją siostrę, bo wcześniej przerwałem z nim kłótnię. Powiedział mi, żebym im więcej nie przeszkadzał, bo zapłacę. I rzucił się na mnie z kijem. Więc po prostu, więc tylko ty i twój szwagier.
Tak.
Okej. I jakoś to przećwiczyliśmy. Powiedziałeś coś w stylu, hej, nie dotykaj mojej siostry. Albo, tak. Tak, okej. A potem podniósł kij. Gdzie był kij? W salonie. A potem wraca do mnie i wciąż ma kij w oku. Co robisz? I gdzie jesteś? Gdzie jesteś? W salonie.
Okej.
A potem się odwróciłem, a on uderzył mnie kijem w tył głowy. Więc poszedłem do mojego pokoju i wziąłem broń. Więc po prostu wróciłem do salonu. Co? Znowu masz z tą bronią?
Tak. I powiedziałem, chcę, żebyś odłożył ten kij. Nie chciał tego zrobić. On jest taki i znowu rzucił się na mnie z kijem, po tym jak już uderzył mnie w głowę. Więc strzeliłem do niego, żeby go powstrzymać. Lori miała zostać przesłuchana w sprawie śmierci jej wkrótce byłego męża. W tamtym czasie policja uważała, że to rzeczywiście była samoobrona, ponieważ nie mogli znaleźć motywu, który prowadziłby do Lori lub jej brata, Alexa. Dopiero znacznie później dowiedzieli się, że Charles miał polisę na życie na $1 000 000, która trafiłaby do Lori, gdyby Charles umarł.
Mąż, z którym byliśmy małżeństwem przez 15 lat, przeniósł swoją polisę na życie na nią, prawda? Na swoją siostrę, która dostała $1 000 000, kiedy umarł, a my nie dostaliśmy nic.
Więc on jest taki, że postanowiliśmy się rozstać czy coś. Więc on jest taki, no cóż, zapłać za dom dla ciebie i dla JJ i cokolwiek, bo on jest cały o JJ. Nigdy nie jest o tylerze, ale jest cały o JJ.
Bo adoptowaliśmy go razem. On jest jego prabratankiem. Adoptowaliśmy go jako niemowlę, więc wychowywaliśmy go razem i ciągle podróżuje służbowo, więc jest przyzwyczajony do ciągłych podróży. Zawsze go nie ma od poniedziałku do piątku. Przyjechał, kiedy się wprowadziliśmy i przywiózł mi rzeczy z Houston, jak kuchał. A potem nie wrócił, ale ciągle mam te wszystkie groźby na telefonie, wiesz, cokolwiek, wszystkie te rzeczy. A potem powiedział mi, co za obrzydlistwo, po prostu wściekły na mnie. Jasne. I nie chcę rozwodu, ale ja go nie lubię. Nie chcę mieć z nim do czynienia. Tak po prostu jest. Więc byliśmy małżeństwem przez 14 lat. Znosiliśmy go przez 14 lat i to, że był dla niej okropny. Zdaje się z nią wielkie kłótnie.
Więc kiedy się przeprowadziłaś, powiedział, że kupi ci dom. Więc przeprowadziłaś się tutaj ze swoim.
Tak, miał nam wynająć dom.
I tak cała moja rodzina tu mieszka. Mieszkaliśmy tu przez długi czas.
No dobrze, a potem przeniósł nas do Houston. No dobrze, byliśmy tam z moim synem. Nie chodził do szkoły. Nie miał żadnych usług, ani DDD, ani niczego takiego. Wyrzucił go ze szkoły i powiedział, przeprowadzamy się. Na początku z nim nie pojechałam, a on go zabrał. A ja mu na to pozwoliłam i nie składałam żadnych dokumentów. A potem złożył przeciwko mnie pozew i powiedział, będę miała tylko wizyty pod nadzorem, bo jestem szalona i bla bla bla. Znasz tę historię. I po prostu nie rozmawiałam z nim przez jakieś 30 dni. Pozwoliłam mu się nim zaopiekować i pokazać mu, co robiłam przez ostatnie 7 lat, bo mężczyźni tak muszą robić. Wiesz, mam piątkę dzieci. Mam dorosłe dzieci. No i jasne, że tak. Powiedzisz mi, że nie pozwolisz mi widywać się z dzieckiem bez nadzoru. No dobra, rób to przez 30 dni. Zobacz, jak długo to potrwa. Błagasz mnie, żebym go odebrała. Ale ona to zrobiła.
Lorie ukrywała coś przed wszystkimi podczas małżeństwa z Charlesem, ponieważ poznała mężczyznę o imieniu Chad Dell. Chad pisał książki o końcu świata. Twierdził, że otrzymał wizje od Boga, które pokazywały mu rzeczy z przeszłości w przyszłości. Lorie zauroczyła się Chadem po spotkaniu go podczas wydarzenia religijnego. Chad powiedział jej, że byli małżeństwem w 7 poprzednich wcieleniach. Tak jak Lorie, Chad również był żonaty, ale jego żona tajemniczo zmarła we śnie zaledwie kilka miesięcy po tym, jak mąż Lorie został postrzelony i zabity.
Nie był tu od kilku tygodni, odkąd się wprowadziliśmy. Przyjechał, był bardzo nieprzyjemny, kiedy tam był, ale podróżuje służbowo. Wrócił więc do domu w Houston i powiedział, przyjadę w środę wieczorem, odbiorę JJ i zawiozę go do szkoły w czwartek, odbiorę w czwartek, zawiozę w piątek, cokolwiek. Powiedziałem, Casey chciał przyjść do domu. Powiedziałem, nie możesz tu zostać, bo nie dogadujesz się z Kylie, a ona jest nieletnia i musi tu mieszkać.
No tak, no więc.
Bo on tam wdaje się w bójki, a ona go nienawidzi. Więc powiedziałem, nie możesz zostać w domu, więc zarezerwowałbym ci hotel, bo on ciągle zatrzymuje się w hotelach, bo podróżuje służbowo, a firma za to płaci, prawda? Aha.
Więc powiedziałem, zarezerwuję ci hotel w pobliżu. Czym się zajmuje?
Współpracuje z nauczycielami i ich planami emerytalnymi, ale do nich jeździ. On pracuje głównie w Kalifornii. Niezależnie od tego, gdzie mieszkamy. Mieszkaliśmy na Hawajach. Pracowałby w Kalifornii. Pracowałby w Teksasie. Ma książki biznesowe w innych obszarach. I po prostu jeździ, gdzie chce. Daje mu wolność, bo nie musi siedzieć w domu cały dzień i opiekować się osobami o specjalnych potrzebach. Masz jakąś wymówkę, prawda? Sama tak robię od 7 lat. Była samotną matką, zanim wyszłam za niego za mąż, mając 2 dzieci. Tak, a on miał 2 dzieci. Pobraliśmy się, próbowaliśmy założyć rodzinę. Tak, spieprzaj. W każdym razie, to przychodziło w stylu, nie chcę taty, bo wie, że tata go zabrał. Więc panikował. No dobrze, więc nawet mu nie powiedziałam, że przyjdzie, że tata zabierze cię do szkoły czy coś. Więc nie zaczepiał mnie wczoraj wieczorem, co mnie zaskoczyło. Spodziewałam się jakiejś zasadzki, że przyjdzie albo będzie po prostu wredny. Mym. A tata to mój dom. Zostanę tu i tyle. Bo to takie jego macho podejście. I tak przyszedł dziś rano. Przygotowywałam JJ.
Wrócił wczoraj wieczorem, ale nie było go w domu. Tak, nie miałam od niego żadnych wieści, poza tym, że napisał do mnie prędko o 19.30, żeby odebrać JJ. Okej, a ja na to okej, to było dobre. Nie miałam od niego wieści.
Ta historia nie kończy się na tym wywiadzie. W rzeczywistości będzie się pogarszać w miarę jak mordowane będą kolejne osoby z bliskiego otoczenia Lorie. Zanim do tego przejdziemy, omówmy to, co wiemy do tej pory o Lorie, a następnie omówmy ewentualne choroby psychiczne, na które może cierpieć. Lorie miała 4 mężów i 1 partnera, o których wiemy. Jej małżeństwa trwają zaledwie kilka lat i zazwyczaj kończą się rozwodem. Wiemy również, że poznała Chada Della i zaczęła się nim fascynować, uważanego za lidera w kwestiach takich jak religia i koniec świata. Udało mu się również zgromadzić zwolenników, którzy wspierali jego sprawę.
Przyszedł rano i zaczął walić drzwi, jakby chciał powiedzieć, o, świetnie, no to zaczynamy, jest, a ja po prostu miałam być miła, miałam być tak miła, jak to możliwe, a musiałam już załatwić parę spraw do szkoły. Pamiętasz, o której mniej więcej tam byliśmy? Powiedział, żebym była o 7.30, ale to było raczej o 7.40, 7.35, nie wiem, okej. Ale pamiętam, że spojrzałam na zegarek, a jego nie było o 7.30. A on zazwyczaj mówi...
Tak. Tak, więc pomyślałam, okej. A potem Didi powiedział, o, tato. A potem powiedział, nie, pójdź do mnie, przytulił mnie. Powiedział, nie zabierzesz mnie do szkoły. A ja na to, w porządku, stary, możesz po prostu pojechać do szkoły. Nic takiego, wiesz, po prostu staram się, żeby było jak to. Tak, spokojnie. A potem, po prostu się uśmiechał i był taki sprośny, wiesz, dla mnie. A ja go ignorowałam, cokolwiek. A on na to, tak, twój brat tam mieszka z tobą.
Nie, został u mnie na noc, bo martwiłam się, że przyjdzie i będzie mi robił problemy. Chciałam, żeby ktoś inny, na przykład mój brat, był tam, bo mu ufam. Więc przygotowała miot, a on na to, no cóż. I on tak ma na myśli czas. Mówi, wychodzę za 20 minut, bo do szkoły mam jakieś 15 minut i nie da się tam dotrzeć wcześniej. Brady otwierają dopiero o 8.20 czy coś koło tego. A ja na to, no to może pójdziesz teraz do domu. A ja na to, może pójdziesz teraz i zabierzesz go do Burger Kinga, bo to właśnie lubi na śniadanie. Bardzo mu zależało na jedzeniu. Tak czy inaczej.
Pierwszą rzeczą, którą widzimy, jest to, że Lori wykazuje objawy OCD, czyli zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego. Mówi się, że OCD należy do rodziny zaburzeń lękowych i występuje, gdy osoba znajduje sposób na uspokojenie swoich lęków poprzez obsesję. W tym przypadku Lori stała się obsesyjnie zafałszowana fałszywymi przekonaniami i przesądami, których nauczył ją Chad. Osoby z OCD mogą być również nadmiernie krytyczne wobec innych, co sprawi, że będą postrzegane jako osądzające lub niegrzeczne. Takie zachowanie będzie nadwyrężać związek małżeński, ponieważ będzie sprawiać wrażenie, że stale poniżają partnera. To mogło przyczynić się do wszystkich rozwodów Lori. Jej poprzednie małżeństwa zawsze się rozpadały, podczas gdy jej związek z Chadem zdawał się kwitnąć. Działo się tak, ponieważ Chad oferował jej coś, nad czym mogła obsesyjnie myśleć, co z kolei uspokajało jej lęki. Uzależniła się od tego nowego uczucia spokoju i celu i, jak się później przekonamy, zrobiłaby wszystko, żeby je utrzymać.
Powiedziałam, żeby po prostu odszedł, a on się zgodził. Dałam mu więc plecak. Wsiadł do samochodu, to jego teść, prawda? Zawsze zostawia coś w domu i wraca. Nigdy nie wychodzi za pierwszym razem. Zawsze oczekuje, że mój mąż wróci do domu. Okej. Chyba zostawił telefon na blacie. Wyszedł więc z plecakiem jojo. Włożył go do samochodu na podjeździe, a potem wrócił. Jasne, pocałowałam jojo na pożegnanie. Wrócił, a jego telefon leżał na blacie, a ja miałam jego telefon, a on dał mi, a ja pomyślałam, czemu nie pokażesz mi swojej wiadomości, którą pisałeś na ścianie? Wiesz, nieważne. Bo zachowuje się dziwnie, jakby coś pnuje. Myślałam, po co ty jesteś? Po co ty przyszedłeś? Wiesz, rozmawiał z moim drugim bratem, a mój brat przyjechał do miasta o tej samej porze wczoraj wieczorem, a ja nie rozmawiałam z nim od jakiegoś czasu z moim drugim bratem. I powiedział coś w stylu, więc pisał do niego przez telefon, kiedy pierwszy raz przyszedł do mojego domu, a ja pomyślałam, dlaczego piszesz do Adama? Czy w ogóle z nim rozmawiasz? Z moim drugim bratem? I wiesz, on mi pisał te wszystkie SMS-y w stylu upadniesz, bla bla bla. Obwinia mnie za rozpad naszego małżeństwa, za rozwód mojej siostrzenicy i za rozwód mojej przyjaciółki. Powiedział niszczycielem rodzin, bo chce, żeby wszyscy się rozwiedli. Co by mnie wyprzedało do tego, żeby ludzie się rozwodzili, żebym mogła więcej opiekować się dziećmi? Dlaczego miałabym mieć jakąkolwiek kontrolę nad tym, co robią ludzie? Tak. To po prostu bardzo dziwne. Ale tak czy inaczej, dziś rano wrócił.
Wrócił. Poszłam dać mu jego telefon. Krzyczał na mnie, żebym dała mu telefon. Bardzo się martwił tym, co było w jego SMS. Nie, tego nie chciał mi pokazać. Więc po prostu trzymałam go tam, a on krzyczał na mnie, a ja chodziłam z nim po domu, żeby nie mógł go dostać. On po niego sięgał i tak dalej. I wtedy Tyler wyszła ze swojego pokoju zdenerwowana i miała kij bejsbolowy i kazała mu zostawić matkę w spokoju, no tak. Więc naprawdę była jakaś, a on na nią krzyczał, nie uderzaj mnie tym kijem i bla, bla, bla. A potem mój brat usłyszał całe to zamieszanie, bo był tam wreszcie. I wyszedł do głównego pokoju i, no cóż, chyba cokolwiek.
Jak ma na imię twój brat?
Alex.
Alex, okej, okay, mym. A potem, no cóż, zaczął krzyczeć i był bardzo zdenerwowany i tak dalej. I, no cóż, Lori wykazuje wiele cech psychopatycznych podczas tego wywiadu. Pierwszą cechą, którą dostrzegamy, jest brak poczucia winy i empatii w związku ze śmiercią męża, z którym była w związku małżeńskim przez ponad dekadę i który jest ojcem jej dzieci. Lori ewidentnie nienawidziła Charlesa i to może częściowo tłumaczyć, dlaczego zachowuje się tak, jak się zachowuje. Faktem pozostaje jednak, że Charles był ważną częścią jej życia przez długi czas. Dzieci Lori uważały go za ojca. Nieważne, jak bardzo nienawidzisz innej osoby, śmierć jest druzgocąca. Mimo to opisuje wydarzenia tak, jakby to był po prostu kolejny dzień. Bardziej interesuje ją obserwowanie reakcji detektywa niż fakt, że Charles już nie żyje. Krzyczy na Tylera, bla bla bla. I tak Tyler, chyba nie wiem, czy go przekleła, czy co, ale wyrwał Tyowi kij i chciał go uderzyć. i byłem tuż obok. Byli tuż obok, a mój brat złapał go od tyłu, żeby powstrzymać go przed uderzeniem tyłu. Robisz tak, on go złapał jakby od tyłu, po prostu żeby go odciągnąć, a potem, no cóż, weszli do środka i on uderzył go kijem, a oni leżeli na ziemi, jakby się mocowali czy coś. A potem, no cóż, to wszystko, on szybko uderzył twojego brata kijem, kiedy się mocowali i tak dalej. Tak, tak. Uderzył go kijem, machał nim, jeszcze z powrotem, a oni leżeli na ziemi, a ja panikowałam, próbując obejść go dookoła, wiedząc, że Lefiot jest w samochodzie, prawda? A potem wstał i stał czołem do mnie, a ja poszłam z drugiej strony, żeby spróbować wydostać się z jego zasięgu, gdzie mnie uderzył. A potem, no cóż, powiedziałam Kylie, bo leżała na ziemi, bo potem jak zabrał jej kij, upadła. Więc powiedziałam jej, wsiadłem do samochodu z Lefiot. Nie chciałam, żeby Lefiot wchodził do domu, albo chciałam się jej pozbyć. Chciałam, żeby dzieci zniknęły z drogi bez względu na to, jak będzie wyglądała ta kłótnia.
Jeszcze jedna cecha, którą widzimy, to tak zwany powierzchowny urok. To w zasadzie wilk w owczej skórze. Psychopata z takim zachowaniem będzie płytki emocjonalnie i nie będzie okazywał uczuć ludziom wokół siebie. Będzie sprawiał wrażenie osoby o fascynującej osobowości, ale nie będzie też ani trochę nieśmiały i zazwyczaj będzie mówił, co myśli. Będzie mówił rzeczy, które chcesz usłyszeć i będzie obserwował twoją reakcję, gdy będzie próbował cię przekonać, żebyś dał mu to, czego chce. Lorie nadal uśmiecha się i śmieje z detektywem, robiąc, co w jej mocy, żeby go polubił. Ludzie tacy jak Lorie łatwo znajdą partnera, ponieważ początkowo będą nieodparcie czarujący, wabiąc swoją ofiarę. Byli mężowie Lorie ulegli jej urokowi, ale potem zdali sobie sprawę, że tak naprawdę jest wilkiem w owczej skórze, ale zanim podpisano dokumenty małżeńskie, było już za późno.
Czy pamiętasz, co twój mąż albo brat mówili, albo krzyczeli przez cały ten czas? Jeśli chodzi o zejdź mi z oczu, to nie wiesz cokolwiek. Mówili coś w stylu, nie rozmawiaj z moim kimś. Nie pamiętam szczegółów, ale oboje byli w ferworze. Nie sądzę, żeby padło wiele słów. Pamiętam, że Tyler wyszedł na zewnątrz. Tak, była na zewnątrz. I co się stało?
Potem wstali, a mój brat chyba się cofnął. A potem Charles szedł ze mną z tyłu i krzyczał, żebym mu dała telefon, bo wciąż trzymałam go w ręku. Wszystko działo się bardzo szybko. Mym.
A potem, kiedy krążyłam, to był mój brat. Kiedy powiedziałaś, że on, kiedy chodziłaś dookoła, a on szedł na ciebie z kijem. Jak on trzymał kij? Po prostu tak, jakby do tyłu, prawie w jednej ręce. Jakby machał nim do tyłu. Miałbyś to tak, jakby zamachnął się do mnie tyłem, a nie przodem. Okej, okay, tak, był zawodowym bejsbolistą. Okej. Okay. Więc próba wyjścia z domu nie była dobrym pomysłem. Prawdopodobnie nie, to znaczy, grał w pół dystansie, kiedy był młody, ale no tak. A potem się odwróciłem i wszyscy byliśmy w tym pokoju, z wyjątkiem dzieci, które były już na zewnątrz i usłyszałem strzał.
Mym. I?
Trzecią cechą, którą widzimy, jest zaburzenie impulsywności. Osoba cierpiąca na to zaburzenie często nie jest w stanie oprzeć się pokusie zrobienia czegoś, nawet jeśli może to naruszać prawa innych. Na przykład, po spotkaniu Hada, Lorie postanowiła powiedzieć Charlesowi, że jej na nim nie zależy, wypłaciła $1000 z ich konta bankowego i wyjechała na kilka miesięcy bez ostrzeżenia. Za każdym razem, gdy Lorie spotykała innego mężczyznę po rozwodzie, impulsywnie wychodzili za mąż zaledwie kilka miesięcy po tym, jak się poznali. Nawet nie zagłębiając się w przestępstwa, których dopuściła się Lorie po tym wywiadzie, widzimy już wyraźne oznaki psychopaty.
Więc słyszałeś strzał?
Mym.
Stary, naprawdę widziałeś strzał, czy tylko go słyszałeś?
Poszedłem
do kuchni, żeby uciec od niego i wróciłem, więc nie wiem, czy wszedł do domu. Ja.
Nie, więc jestem w trochę niekorzystnej sytuacji.
Tak. Więc nie widziałem, kiedy nie widziałem strzału w nią, a potem wróciłem i zobaczyłem, że leży na ziemi.
I panikuję.
I tak po prostu panikowałem. Po prostu poszedłem do mamy. Powiedziałem, muszę iść się przebrać. Po prostu muszę iść do dzieci. Więc po prostu wyszedłem na zewnątrz i zobaczyłem, czy tam są. Nie chciałem, żeby wracali do domu, kiedy to wszystko się działo. Wziąłem JJ do samochodu. Próbował wejść, a Tyler patrzył na mnie szalonymi oczami, jakby to było to, co się właśnie stało, a ja powiedziałem jej, żeby wsiadła do samochodu i zawieziemy Gigi do szkoły i po prostu wyszedłem.
Kiedy wróciłaś i zobaczyłaś go na ziemi, gdzie był twój brat? Widziałaś go tam, gdzie był? Tak, był tuż przed nimi. Okej, wszystko wydarzyło się bardzo szybko. To było, mam na myśli, że czułem się, jakbym tam był. Bo byłem tam sekundę później. Po prostu odszedłem kuchni, żeby od niego uciec. Czy twój brat w ogóle ci coś powiedział?
Pamiętasz?
Nie, oboje byliśmy w szoku. Okej.
To było po prostu, mam na myśli, że...
Chad i Lorie mieli wziąć ślub na Hawajach zaledwie 2 tygodnie po śmierci pierwszej żony Hada. Lorie mieszkała w domu szeregowym na Hawajach i wszystko wydawało się w końcu uspokoić, gdy przyjaciele i rodzina zdali sobie sprawę, że nie widzieli ani nie słyszeli ani od Tea, ani od JJ od dłuższego czasu. Pytali Lorie, jak się mają jej dzieci, ale ona zawsze miała jakąś wymówkę, dlaczego ich nie ma w domu. Trwało to jakiś czas, aż w końcu rodzina Lorie poprosiła o sprawdzenie stanu zdrowia jej dzieci, a policja zajęła się ich zaginięciem. Nic nie powiedziałam. Wyszłam z dziećmi, żeby najpierw je sprawdzić i miałam wrócić, ale nie wróciłam. Pomyślałam sobie, muszę go zawieźć do szkoły.
I zadzwonić na policję, wrócić, rozumiem. Ale czy ktoś coś powiedział? Czy ty lub twój brat mówiliście kiedyś o dzwonieniu na policję albo na 911? Pamiętasz?
Tak, zadzwonił do mnie. Dobrze.
A on zapytał, zabierać Gigi do szkoły? A ja na to, tak, musimy zadzwonić na policję. A on na to, dobrze.
Dobrze. Więc zadzwonił do ciebie, kiedy nie wróciłaś do domu.
Prawda? Bo byłam w samochodzie przez chwilę, a potem pomyślałam, co mam zrobić.
A potem, wiesz, nie chciałam, żebyś wchodził do środka i nie.
Wiedziałam, co robić. Tyler panikował. Zabierz ich z miejsca zdarzenia.
Zrozumiałe.
I ty. Policja zaczęła badać zaginięcie dwójki dzieci Lorie i wszystkich ludzi, którzy wydają się umierać wokół niej. Co dziwne, po tym, jak Lorie zdała sobie sprawę, że trwa śledztwo w sprawie jej życia, jej brat Alex nagle zmarł po tym, jak upadł na podłogę swojego domu. Alex był ostatnią żyjącą osobą, która mogła rzucić światło nie tylko na zaginięcie dzieci Lorie, ale być może także na wszystkie tajemnicze zgony.
Jaki jest twój nagły przypadek?
Mam tu starszego mężczyznę o imieniu Alex. On właśnie zemdlał tutaj na mojej łazience.
Nie wiem, czy możesz o tym nie wiedzieć, ponieważ wiem, że słyszałeś strzał. Czy wiesz, w którym momencie twój brat miał broń? Czy wiesz, czy miał ją, kiedy po raz pierwszy się pokłócili, czy musiał po nią pójść, czy w ogóle o tym wiesz? Nie.
Wiem.
Okej. Nie wiem. A czy pamiętasz, czy kiedykolwiek słyszałeś swojego brata?
Nie widziałem, żeby kiedykolwiek wyszedł z pokoju.
Okej. Więc, ale to było tak szybko. Wszystko to było tak szybko, na ziemi, że miało się, a ja krzyczałem i to prawdopodobnie wydarzyło się w ciągu kilku sekund. Tak, mam na myśli, że to było super szybkie. Ale... Nie wiem, czy wiesz, czy nie. Czy twój brat zazwyczaj nosi broń? Ja noszę broń wszędzie. Prawda? Wiem, że jest osobą z bronią. Ma broń i inne rzeczy.
Okej, broń jego dzieci. Czy
wiedziałeś, że miał ją przy sobie?
Nie.
Kiedy przyszedł? Nie. Ale byłbym zaskoczony, gdyby wiedział, bo jest bardzo, bardzo profesjonalny z bronią. Sprawny profesjonalista. Ja zazwyczaj jestem odpowiedzialny, to dobra, odpowiedzialna broń.
Lori nadal unikała rodziny i znajomych, gdy pytali ją o jej dzieci. Na początku 2020 roku, po roku śledztwa, Lorie została w końcu aresztowana na Hawajach i oskarżona o 2 przestępstwa dezercji i nieudzielania alimentów dzieciom na utrzymaniu. Została ekstradowana do Idaho, aby stawić czoła tym zarzutom. Wydano nakaz przeszukania domu Hada. Tam policja w końcu dowiedziała się, co dokładnie stało się z dwójką dzieci Lora. Czy pamięta pani, czy w którymś momencie próbowała pani od niego uciec i usłyszała strzał przed strzałem? Czy pamięta pani, żeby pani mąż lub brat kiedykolwiek do nich mówili? Nie.
Moje drugie, bardzo absurdalne pytanie brzmi, czy jest coś jeszcze, o co nie zapytałam lub czego nie poruszyliśmy, a co Pani zdaniem jest ważne? Zawsze o to pytam, bo mnie tam nie było i przechodzimy przez coś, co wydarzyło się bardzo krótko. No dalej. Pomyślałam sobie, że on był po prostu taki wściekły. Strasznie się bałem.
Powiedziałeś, że zabierasz telefon 16-latkowi? Oni panikują. Jakby. Ich świat się rozpadał, tak jak ja kiedyś zabrałem telefon 16-latkowi, a on... Jakby chciał się zabić, bo wyszły. Tak to było. To było tak, jakby miał coś na telefonie, czego nie chciał mi pokazać, że... Panikował. Do tego stopnia, że myślałem, że uderzy mnie w tył głowy, żebym wziął telefon.
Okej. Więc pomyślałeś, nie chcę wkładać ci słów do ust, ale myślałeś, że możliwe, że cię skrzywdzi.
Absolutnie. Chciał skrzywdzić mnie i Tylera.
Okej.
Okay. JJ. Nigdy nie skrzywdziłeś JJ.
Okej. Okay. A on skrzywdził mojego brata, tak jakby szalał z tego powodu. Czy to było w porządku? Przeszukali dom Hada i za domem znaleźli prowizoryczny cmentarz dla zwierząt. Przekopali ziemię i odkryli szczątki Tyle i JJ, zamknięte w plastikowych torbach taśmą klejącą. Chad i Lorie zostali oskarżeni o morderstwo pierwszego stopnia i oboje pozostali w więzieniu w oczekiwaniu na proces. Lorie ostatecznie przeszła ocenę psychologiczną, uznano ją za niezdolną do udziału w procesie i skierowano do szpitala psychiatrycznego. Z wielu dziwnych rzeczy, które Lorie opowiadała ludziom, wymieniała, że jej dzieci stały się zombie, w których mieszkają złe duchy. Chad miał przyznać się do winy. Więc się pojawił. Szedł za nią i krzyczał. No cóż, wtedy ich rozdzieliłem, a potem wyszła Kylie z kijem baseballowym i oni, rozdzieliliśmy się na chwilę, a potem siostra chodziła po salonie, a Charles szedł za nią i krzyczał, a Tyler kazał jej się wycofać. Ona w ten sposób wzięła swój kij, odepchnęła go i zabrała mu kij, a ja zapytałem, co robisz? Stanęłam między nim, a on mnie uderzył i po prostu upadłam, a kiedy wstałam, on nadal krzyczał i uch, więc poszłam do sypialni, w której byłam, chwyciłam broń, wróciłam.
Okej, i uch, powiedziałam mu, żeby odłożył broń albo kij, a on podszedł do mnie i powiedział, co zamierzasz zrobić. Przyjdź do mnie z kijem, żeby go odłożyć. Spojrzał i ruszył na mnie, więc...
Mogłam zobaczyć siebie jako wojownika walczącego dla Zbawiciela w świecie przedśmiertelnym. I poszłam do innych światów i walczyłam i byłam jednym z jego najsilniejszych wojowników. I zobaczyłam to, i on mi to pokazał, żebym nigdy więcej nie mogła tego zaprzeczyć. Nie byłam słodka i nie byłam niewinna. Jestem stara. Walczyłam. Walczyłam w wielu. Walczyłam w tej wojnie przez tysiąclecia i to jest to, kim jestem. I zstąpiłam tutaj, żeby być wojownikiem i walczyć. I myślałam tylko, że jestem słodka i niewinna. Jestem słodka. Jestem słodka. Nie pytaj mojego męża. Mówi, spotykam się tylko rano.